Tylko góry były wyższe od kredy. Stały, wysokie, fioletowe i szare, nawet latem rzucając w powietrze obłoki śniegu ze szczytów. Oblubienice nieba, nazwała je kiedyś babcia obolała. Rzadko mówiła cokolwiek, a już szczególnie cokolwiek nie mającego związku z owcami, więc Tiffany to zapamiętała. Poza tym nie było to całkiem ścisłe. Góry wyglądały jak oblubienice tylko zimą, kiedy stały całe w bieli, a tumany śniegu przypominały welony. Babcia używała dawnych słów i wygłaszała różne, bardzo stare powiedzonka. Na przykład nizin wcale nie nazywała kredą, ale halami. W górze na hali wiatr śniegiem wali, myślała Tiffany i ta nazwa ugrzęzła jej w umyśle. Dotarła na farmę. Ludzie zwykle zostawiali Tiffany samą. Nie było w tym nic szczególnie okrutnego czy niemiłego. Na dużej farmie każdy ma swoją robotę, a ona swoją wykonywała bardzo sprawnie, więc stała się w pewnym sensie niewidzialna. Zajmowała się mlekiem i zajmowała się nim dobrze. Robiła lepsze masło niż matka, a ludzie często chwalili jej sery. Taki miała talent. Czasami, kiedy do wioski przybywali wędrowni nauczyciele, szła do nich i zyskiwała odrobinę wykształcenia, ale na ogół pracowała w ciemnej i chłodnej mleczarni. Lubiła to. To znaczyło, że robi coś dla farmy. Tak naprawdę tylko nazywano ją farmą rodzinną. Ojciec dzierżawił ziemię od barona, ale rodzina obolałych uprawiała ją już ze 100 lat, więc ojciec mawiał, cicho czasami, kiedy wieczorem wypił piwo, że z punktu widzenia ziemi farma jest w posiadaniu obolałych. Matka Tiffany upominała go, żeby nie opowiadał takich rzeczy. Co prawda baron zawsze okazywał szacunek panu obolałemu, a odkąd 2 lata temu zmarła babcia, nazywał go najlepszym pasterzem owiec na wzgórzach. Ogólnie mieszkańcy wioski uznawali, że ostatnio baron nie jest taki zły. Uprzejmość jednak zawsze się opłaca, tłumaczyła matka Tiffany, a człowiekowi biednemu nigdy nie zabraknie zgryzot. Czasem jednak ojciec się upierał, że obolali, albo obolanie, albo oboleli, obileli czy obaleni, pisownia była opcjonalna, pojawiali się w starych dokumentach już od wielu setek lat. Mieli te wzgórza w kościach i zawsze pasali owce. Tiffany była z tego raczej dumna, w pewnym sensie, gdyż przyjemnie jest też być dumnym z przodków, którzy wiele podróżowali albo od czasu do czasu próbowali jakiegoś nowego zajęcia. Z czegoś trzeba przecież być dumnym. W dodatku, odkąd pamiętała, słyszała, jak ojciec, zwykle człowiek powolny i spokojny, powtarza jeden z żartów, które musiały być przekazywane od obolałego do obolałego przez setki lat. Kolejny dzień pracy i znowu jestem obolały, mawiał. Albo wstaję obolały i kładę się obolały. Czy nawet cały jestem obolały. Mniej więcej od 3 razu te żarty nie były specjalnie śmieszne. Ale czegoś by jej brakowało, gdyby chociaż raz w tygodniu nie przypomniał jednego. Zresztą nie musiały być śmieszne, to przecież ojcowskie żarty. I nieważne jak się pisali, z całą pewnością wszystkich jej przodków serce bolało na myśl o wyjeździe, nie na myśl o zostaniu tutaj. W kuchni nie spotkała nikogo. Mama pewnie poszła do zagród zanieść jedzenie dla mężczyzn, którzy w tym tygodniu strzygli owce. Jej siostry, Hanna i Fastidia, też pewnie tam były. Zwijały runo i zerkały na młodych postrzygaczy. Zawsze rwały się do pracy przy strzyżeniu. Koło wielkiego czarnego pieca stała półka, przez matkę nazywana biblioteką babci obolałej, ponieważ mamie podobała się koncepcja posiadania biblioteki. Wszyscy inni nazywali ją babciną półką. Była niewielka, z książkami wciśniętymi między słój kandyzowanego imbiru i porcelanową pasterkę, którą Tiffany wygrała na jarmarku, kiedy miała 6 lat. Tych książek było 5, pomijając gruby dziennik farmy, ale on w opinii Tiffany się nie liczył, bo trzeba było go pisać samemu. Poza tym był tam słownik. Był almanach, co roku nowy. Obok stały choroby owiec, grube od zakładek, które włożyła tam babcia. Babcia obolała była ekspertem od owiec, choć uważała je za worki kości, oczu i zębów, które tylko szukają nowych sposobów, żeby zdechnąć. Inni pasterze wędrowali całe mile, żeby przyszła i wyleczyła ich chore zwierzęta. Uważali, że babcia ma dotyk, choć ona sama twierdziła, że najlepszym lekarstwem dla owcy i człowieka jest dawka terpentyny, porządne zwymyślanie i kopniak. Z pomiędzy kartek wystawały kawałki papieru z babcinymi przepisami na owcze specyfiki. Zwykle zawierały terpentynę, ale niekiedy obejmowały też zwymyślanie. Obok książki o owcach stał cienki tomik zatytułowany Kwiaty kredy. Na zboczach wzgórz rosło mnóstwo malutkich kwiatków, takich jak pierwiosnki czy dzwonki, oraz jeszcze mniejszych, które czasem potrafiły przetrwać wypas. W kredzie kwiaty musiały być twarde i sprytne, by przeżyć owce i zimowe zamiecie. Dawno temu ktoś pokolorował rysunki kwiatów. Na stronie tytułowej książki wypisano równym pismem Sara Gryzel. Tak nazywała się babcia, zanim wyszła za mąż. Pewnie uznała, że obolała brzmi lepiej niż Gryzel. Na końcu stała księga baśniowych opowieści dla grzecznych dzieci. Tak stara, że należąca do czasów, gdy na świecie więcej było X i Y. Tiffany stanęła na krześle i zdjęła ją. Przewracała kartki, aż znalazła to, czego szukała i przyglądała się przez chwilę. Odłożyła książkę na miejsce, odstawiła krzesło i otworzyła kredens, z którego wyjęła talerz do zupy. W szufladzie znalazła taśmę mierniczą, używaną przez matkę do szycia, po czym zmierzyła talerz. Powiedziała. 8 cali. Dlaczego normalnie tego nie powiedzieli? Zdjęła z haka największą patelnię, tę, na której można by przygotować śniadanie dla 50 ludzi naraz. Potem wyjęła trochę cukierków ze słoja na komodzie i wrzuciła je do starej papierowej torby. Następnie, ku ponuremu zdumieniu Wentwortha, chwyciła go za lepką dłoń i ruszyła z powrotem nad strumień. Wszystko wyglądało tam jeszcze bardzo zwyczajnie, ale nie zamierzała pozwolić, by coś takiego ją oszukało. Wszystkie pstrągi gdzieś zniknęły, a ptaki przestały śpiewać. Znalazła na brzegu miejsce z odpowiednio dużym krzakiem. Jak najmocniej wbiła w ziemię drewniany patyk i przywiązała do niego torbę z cukierkami. — Wentworth! Łakocie! — zawołała. Mocno ścisnęła patelnię i schowała się za krzakiem. Wentworth podbiegł do cukierków i spróbował podnieść torbę. Nie ruszyła się.
— Chcę siusiu!
— wrzasnął, gdyż ta groźba była zwykle skuteczna. Palce mu się ześlizgiwały po węzłach. Tiffany uważnie obserwowała wodę. Czy robiła się ciemniejsza, czy bardziej zielona? Czy to w dole to jakiś wodorost, a te bąbelki to pstrąg, który się śmieje? Nie. Wyskoczyła z kryjówki, machając patelnią jak maczugą. Wrzeszczący potwór, który wyskoczył z wody, z brzdękiem zderzył się z tą patelnią pędzącą w przeciwnym kierunku. To był dobry brzdęk, z charakterystycznym ojajajają, będącym oznaką brzdęku dobrze trafionego. Stwór zawisł przez moment w powietrzu, do wody chlupnęło kilka zębów i kawałków wodorostów, a potem zsunął się wolno i zatonął wśród wielkich bąbli powietrza. Woda uspokoiła się i znowu była tą samą, co zawsze, starą rzeką. Płytką, lodowato-zimną, z dnem zasypanym kamykami.
Chcę łakocia!
Darł się Wentworth, który w pobliżu słodyczy nie widział nic innego. Tiffany odplątała sznurek i dała mu cukierki. Zjadł wszystko za szybko, jak zwykle robił ze słodyczami. Odczekała, aż go zemdli, po czym zamyślona wróciła do domu. Wśród trzcin, całkiem nisko, zaszeptały jakieś głosy.
— Oj, zicku ciut, Bobby, ześ to widział? — A no, lepiej chyba my stąd pędzieć wielkiemu gościowi, ześmy znaszli wiedźmo! —